Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Urszula Honek.
Wiesz, ma to do siebie, że on nie wybacza i każde słowo musi po prostu stać na swoim miejscu.
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Urszula Honek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ula, jak to jest, kiedy dostaje się nominację do bardzo ważnej, prestiżowej, międzynarodowej nagrody, nagrody Bookera, za Białe Noce, taki nosi tytuł książki, którą napisałaś i która była nominowana do tej nagrody. I jest wielkie oczekiwanie, jest dużo gratulacji. Oczekiwanie twoje, ale też czytelników, wydawcy. I później się okazuje, że nie przechodzi się do kolejnego etapu. Jak sobie z tym radzisz?
Wiesz, ja sobie z tym radzę dobrze, ponieważ ja już bardzo dawno uporządkowałam sobie system wartości, taki wewnętrzny, wiesz, i oczywiście nagrody są miłe, nominacje są miłe, ale też zdaję sobie sprawę, że nie zawsze będzie się udawać, tak? Ja bardzo doceniam samą nominację, bo ona przyniosła mi tłumaczenia i książka jest po prostu szerzej czytana. Natomiast ja mam ten wewnętrzny radar. Myślę, że to też się bierze z tego, że jestem poetką. Poeci, poetki no nie są na afiszu, tak? Poetów, poetek się, z nimi się bardzo rzadko rozmawia, choćby w telewizji, w radiu, tak? Więc myślę, że ja jestem gdzieś tam zaprawiona w bojach i wiem, że... A też myślę, że po prostu czasami trzeba się schować, czasami trzeba trochę się wyciszyć i myśleć tylko o literaturze. Więc ja sobie z tym radzę po prostu dobrze. Nie mam z tym problemu. Po prostu doceniam to, co jest, bo myślę, że wydarzyło się bardzo, bardzo dużo rzeczy dobrych. Oczywiście te oczekiwania z zewnątrz zawsze są, ale może trochę tak jest, że ludzie kibicują nam do momentu, w którym się nie potykamy, tak? A jak już się potkniemy, to nagle jakby trochę spadamy z tego piedestału. Ja się tym kompletnie nie przejmuję, bo to nie jest najważniejsze.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o własnym pokoju. Duch Virginia Woolf patronuje tej rozmowie. Napisała esej właśnie pod tytułem Własny pokój pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. I wciąż trzymając się tego tropu nagród. No, nagroda to też jest zaszczyt pieniężny. Nagroda to jest to, że konsekwencja nagród jest to, że zwiększa zainteresowanie czytelnicze, tłumaczenie i tak dalej, ale też Woolf mówiła właśnie o tym, że kobieta powinna być niezależna finansowo. Że to jest właściwie taki jeden z ważniejszych czynników, aby w spokoju tworzyć. I powiedziałaś, jestem poetką. To jest, od tego zaczęłaś swoją obecność na scenie literackiej. Ale no właśnie, jak sobie radzisz tutaj finansowo, bo to jest trudne do chyba pogodzenia wszystko.
Wiesz co, radzę sobie nieźle. Ja też trochę redukuję swoje potrzeby. W tym sensie, że wiem, że jakiegoś miesiąca nie mogę wydać tyle i tyle. Tak? Nie mam stałej pracy, mam przeróżne zlecenia i na tym się opiera jakby moje funkcjonowanie.
Tutaj ci przerwę, bo myślę, że ten wolny strzelec, gdzie w wolnym zawodzie, właśnie daje taką możliwość, że ty możesz skupić się na pisaniu prozy i poezji.
Głównie prozy, wiesz, bo miałam takie doświadczenie, że kiedy pisałam Białe Noce, byłam na etacie. To była 8-godzinna praca, ja wracałam bardzo zmęczona I nie mogłam pisać, wiesz, musiałam brać jakieś bezpłatne urlopy, potem się okazało, że ten pracodawca jakby trochę krzywo na to patrzył, tak, mm-hmm. że właściwie traktował to jako moje hobby, tak, jakieś moje fanaberie, że biorę sobie urlop po to, żeby pisać, nie.
Mm-hmm. Bo pisanie to jest taki stan umysłu, prawda, trzeba się tak skoncentrować.
Tak, pisanie prozy na pewno. To była wielogodzinna praca codzienna po prostu. Ja po prostu tak jakbym była na etacie. Tak? Wstawałam rano, powiedzmy od 9 zaczynałam i o 16 kończyłam. Tak? Mhm. Czy coś napisałam, czy nie. Codziennie siadałam. Po prostu uważam, przynajmniej ja tak mam, że muszę mieć łączność z tekstem, wiesz, bo potem wypadam, potem już nie mam jakby tej więzi z bohaterami, z tym światem, zapominam, trochę się odklejam, a jakby, jak już cię coś opęta, to warto pisać.
Jest się w tym świecie, jest się w tym rytmie, jest się w tym języku swoim własnym.
Tak, dokładnie tak, więc myślę, że też, wiesz, no jak już się wyda książkę i trochę się zaczyna być jednak rozpoznawalnym, te książki są czytane, jakoś tam się sprzedają, no to wtedy przychodzi taki moment, że można próbować zorganizować sobie taką pracę wokół, tak? Tak? Mm-hmm. To znaczy też ona będzie w jakiś sposób dotyczać literatury i kultury, ale nie będzie takim codziennym chodzeniem do pracy. Ale oczywiście, wiesz, ja też nie zakładam, że tak zawsze będzie. Jestem gotowa na to, że jeżeli wydarzy się w moim życiu coś innego, tak, to ja po prostu wrócę na ten etat. Nie mam z tym problemu. Mm-hmm. Wiesz, ja myślę, że mam na tyle jakąś taką otwartość, że jestem w stanie to zrobić. Wszystko zależy od okoliczności, mm-hmm. prawda?
No, twój debiut poetycki nosił tytuł Sporyż, a ja się zastanawiam, kiedy ty napisałaś ten pierwszy tekst, zanim go opublikowałaś.
Chodzi ci o poezję, tak?
Może być, nie, tekst nie poetycki, ale ogólnie ten pierwszy.
Ten pierwszy tekst, no tak. To bardzo wcześnie, bo no to chyba tak klasycznie, że ja zaczęłam pisać oczywiście, jak byłam w szkole podstawowej, wiersze, to były wiersze.
Potem jakie to były wiersze?
A wiesz co, ja czytałam wtedy bardzo dużo Wojaczka i Bursy, więc to były takie bardzo krwawe wiersze, wiesz, cielesne, dużo było tam o śmierci, tak? Bardzo, byłam pod mocnym wpływem, myślę, że to tak jest, nie? Że młody człowiek, jak zaczyna czytać, to po prostu powtarza, naśladuje. No ja to gdzieś tam mam ten zeszyt schowany nawet.
A przy okazji poeci z taką legendą. Młodo zmarli.
Tak, mnie zawsze jakoś ciągnęło też wtedy w stronę jakichś samobójców. To też jest... myślę, że też w młodości dużo osób dość myśli często o śmierci. Tak miałam. I oczywiście Nirwana, wiesz, i tak dalej. Więc w tę stronę... No a potem było liceum, też coś pisałam. Natomiast definitywnie przestałam pisać na studiach.
Dlaczego?
Wiesz co, bo myślałam, po pierwsze, jakoś bardzo się zamknęłam w sobie. Miałam taki bardzo, chyba jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu. To były takie pierwsze 2-3 lata studiów. Bardzo mało wychodziłam z domu, byłam jakaś taka, wiesz, bardzo, bardzo wewnętrzna i miałam problemy z takim funkcjonowaniem trochę w społeczeństwie. Ale potem... Właśnie, to jest bardzo ważne, bo przyszedł taki moment otwarcia i za tym na pewno stoi moja przyjaciółka Urszula Tez. Ona była moją wykładowczynią na początku, tak? I ona wykładała film, historię filmu, przeróżne rzeczy związane z filmem. Ja byłam jej studentką i zaczęłam pisać recenzje i ona mi powiedziała, że ja świetnie piszę, tak? I od tych tekstów o filmie, które pisałam, potem przeszłam jakoś do poezji. Wróciłam do poezji, w ogóle do pisania, tak? Pomyślałam, że może znów spróbuję coś napisać. I tak to się zaczęło.
Jakie to jest ważne spotkać na swojej drodze w odpowiednim momencie człowieka, może być to nauczyciel, jakim była Urszula Tez, i on właśnie otworzy cię.
Wiesz, ja myślę w ogóle, że spotykanie ludzi jest kluczowe, bo nie tyle, że nam pomagają, ale też nas jakoś tak wewnętrznie zasilają i też czasami odkrywają w nas coś, czego my sami po prostu nie widzimy. Ja myślę, że ja w ogóle chyba trochę tak mam w życiu, że w jakichś takich bardzo krytycznych momentach, a traktuję to jakoś przedziwną opatrzność, ale nie boską, nie wiem jaką, że spotykam ludzi, którzy mi w jakiś sposób po prostu pomagają. To się naprawdę notorycznie zdarza w moim życiu. Cyklicznie niemal, tak.
A taką ostatnią osobą, którą spotkałaś, która ci pomogła, która ci przychodzi do głowy, to jest kto?
Wiesz co, myślę, że mój mąż. Po prostu, wiesz? Myślę, że tak, że w ten stronę.
Grzesiek Bordał, prozaik, znakomity. i pracownik Tygodnika Powszechnego.
Tak, tak, wiele zasług. Mm-hmm. Tak, tak.
Jak ci pomaga mąż? Jesteście pierwszymi czytelnikami swoich tekstów. I to rzeczywiście może być test na miłość.
My jesteśmy wobec siebie tak zdrowo krytyczni. Tak sobie założyliśmy, że jeżeli naprawdę uznamy, że coś nam się nie podoba, to sobie po prostu to powiemy.
I to, tak praktykujecie, to nie jest tylko założenie.
Tak praktykujemy, tak. Przy ostatnim właśnie tomie poetyckim mieliśmy takie małe spięcie. Ale nie dlatego, że się mu się nie podobała ta książka, tylko dlatego, że jego też jakby w pewien sposób dotyczyła. Bo też tutaj zaznaczę, że właśnie Urszula Tess jest osobą, dzięki której myśmy się poznali. Mm-hmm. Więc to jest taki po prostu dobry duch mojego życia, tak? Na wielu płaszczyznach. Mm-hmm. Ale rzeczywiście Grzegorz zawsze mówi mi na przykład, że te wiersze są już do siebie podobne, że jest ich za dużo, tak, że się powtarzam. I wiesz, przychodzi taki moment, że my trochę nie widzimy już na pewnym etapie pracy i absolutnie jest potrzebny ten głos z zewnątrz. Tylko tyle, co mi się udało też w sobie wypracować, to, że ja już nie biegam do mojego męża z każdym tekstem. Mhm. Bo na początku pisania, wiele lat temu, byłam tak bardzo niepewna siebie, że co napisałam, jaki wiersz, to od razu po prostu szłam i pokazywałam mojemu mężowi. Teraz już tak nie jest. Mhm. Teraz pokazuję mu już całe książki. To też jest tak, to też mówi o tym, jak ja się w tym wszystkim zmieniam po prostu. Mhm. Ale wydaje mi się, że musi być ten moment, kiedy my po prostu sobie jesteśmy w stanie zaufać.
Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
Powiedzmy jeszcze o Urszuli Tess, która już dwukrotnie wróciła w tej rozmowie, a jest bardzo istotna przy właśnie tym ostatnim twoim tomiku poetyckim, który nosi tytuł Poltergeist. Wydało ten tomik wydawnictwo Świetne Warstwy. I ta Urszula Tess, która połączyła ciebie z Grzegorzem, która ciebie otworzyła na pisanie, jest na pewien sposób nieobecną i obecną bohaterką tego tomiku.
No właśnie, bo to jest taka książka, której nie zakładałam. Nie sądziłam, że napiszę taką książkę, tak? Pomysł na książkę wcześniej, jeszcze dużo wcześniej, zanim Ula odeszła, był zupełnie inny.
Urszula też zmarła nagle.
Nagle, tak, młodo. Nagle, młodo i nagle, tak. I to było dla mnie absolutnie szokujące. Tylko wydarzyło się coś też bardzo dziwnego, bo ja w ogóle wydaje mi się, że ja miałam taki odłożony proces żałoby. To znaczy, kiedy dowiedziałam się o jej śmierci, to zareagowałam bardzo fizycznie. Przez 2 tygodnie jeszcze wtedy jakoś jeździłam do pracy. Musiałam wysiadać z tramwaju, wiesz, miałam problem z chodzeniem. Po prostu ciało mi odmówiło posłuszeństwa, tak? Ale wiesz, to minęło po 2 tygodniach, ja się totalnie zamknęłam, wiesz, na przeżywanie emocji, bo trochę tak mam czasami, że żeby nie pójść za daleko, to ja się odcinam, tak?
Ale musisz przetrwać.
Muszę przetrwać, tak. Ale wiesz, przyszedł taki moment, że to mi jakoś zaczęło puszczać. Po dość długim, chyba po 1,5 roku, wiesz? I wtedy odbyłam sobie taką swój proces po prostu żałoby. Wyjechałam sobie na wieś sama z moim psem. Mąż czasami do mnie przyjeżdżał. Wzięłam sobie pewną rzecz, która mi się bardzo kojarzyła z Ulą. I tak sobie tam siedziałam i cały czas jakby byłam z nią. I zaczęłam tak intensywnie wtedy pisać Poltergeista, wiesz?
A co to jest za rzecz?
To akurat był prezent od Uli. Ona była osobą, która była dość mocno zakorzeniona w takim świecie duchowym. Ja trochę mam inaczej, ale dostałam od niej ikonę, taką maleńką ikonę, tak? I po prostu ją ze sobą wzięłam, postawiłam ją sobie na takim dużym oknie i zaczęłam bardzo intensywnie pisać ten tomik. Tam powstały też ta ostatnia część książki, taka bardziej prozatorska. Bardzo dużo wtedy oglądałam horrorów, bardzo mało spałam, bardzo mało jadłam. No i ten cykl trochę trwał, tak?
Trochę? Czyli?
Ja myślę, że wiesz co, że tak 3 tygodnie, miesiąc. Wiesz? Takiej bardzo dużej intensywności.
Ciekawe mnie to, czy już wcześniej, przed tym momentem, kiedy się odizolowałaś, wyjechałaś i zaczęłaś pracować nad tym tomikiem w tej takiej pustelni samotni, czy już wcześniej po prostu zaczęły ci chodzić po głowie jakieś obrazy, pomysły?
Oczywiście, że tak, bo no, pewna część książki powstała tam, ale też pisałam w domu oczywiście. Po raz pierwszy też, to jest książka, którą napisałam na telefonie w ogóle. Mhm. Ja nigdy nie pisałam na telefonie i nie sądziłam, że można pisać na telefonie. Ale wiesz, poczułam, że ten telefon da jakąś taką przedziwną bliskość, wiesz, że masz go tak bardzo fizycznie, nie? Mhm. Też pisałam w domu tę książkę oczywiście. Pisałam ją, jak się kładłam spać, przykrywałam się kołdrą, żeby nie budzić męża i po prostu pisałam. Oczywiście potem były poprawki, wiadomo, nie? Ale ten szkielet powstawał właśnie w taki sposób, więc te obrazy cały czas mi chodziły po głowie. Dużo rzeczy wyrzuciłam, bo wiesz, bardzo trudno było mi znaleźć język. Mhm. Napisałam parę wierszy, które kompletnie mi się nie podobały. I zaczęłam szukać tego języka. To jest taki tomik, który też, z którego bardzo dużo wyrzuciłam, bo najwięcej, wiesz?
A co wyrzucałaś głównie?
Złe wiersze. To znaczy, ja czytam wiersze na głos i ja wiem, czy to jest dobry wiersz, czy nie. Mhm. Po prostu, wiesz, ja go słyszę. Mhm. Wiersz ma to do siebie, że on nie wybacza. Mhm. I każde słowo musi po prostu stać na swoim miejscu. Więc zanim doszłam też do tego języka, to też trochę mi zajęło.
Mhm. Mhm. Mówiłaś wcześniej o takim napięciu między tobą a mężem Grzegorzem. To związane z postawieniem tego tomiku. I tak teraz myślę sobie, że to jest taka bardzo delikatna sytuacja między twórcami, twórczynią i twórcą. Kiedy jedna osoba, czyli ty, decyduje się napisać coś wokół tej osoby, która odeszła, że jakoś nie chcę tutaj używać zbyt takich dosadnych słów, ale zabiera temat, nie? Zagarnia. Ten temat staje się żałoby odejścia postaci, dziedzictwa, relacji, związku z bohaterką, czyli z Urszulą.
A każdy z nas miał jakąś relację, tak? Tylko ta relacja między mną a Ulą była bardziej intensywna. To znaczy, myśmy się po prostu bardzo głęboko przyjaźniły, tak? Mm-hmm. Oczywiście były jakieś, jak to w takich, powiedziałbym, związkach przyjacielskich, że były napięcia, rozstania, kłótnie, wiesz, nie? Tak. Były też takie momenty, ja myślę, że przy takich silnych, intensywnych relacjach to jest naturalne. Oczywiście na początku miałam do siebie żal, że te relacje na przykład rozluźniały się w jakichś momentach, tak? Że tak się oddalałyśmy od siebie. No ale jak tak teraz sobie o tym myślę, to wydaje mi się to po prostu naturalnym procesem, tak? Że ludzie się od siebie oddalają i nagle zbliżają. Aha. Teraz sobie myślę, ja też się bardzo zmieniłam przez ten czas. Myślę, że może było we mnie, mogłam być bardziej tolerancyjna, może bardziej uważna, ale to zawsze będziemy sobie zadawać takie pytania, tak? Tylko teraz myślę, że było tak jak było, bo to byłam wtedy, w tym momencie, w innym nie mogłam być. Mhm.
Czy ten tomik pomógł ci przejść żałobę i pożegnać się z Ulą?
Ja tak nie do końca wierzę, że jej nie ma czasami, nie?
Że jej nie ma?
Tak. Myślę, że tak, że ta intensywność, którą przeżyłam, w pewien sposób mi pomogła, wiesz? Ale myślę o tym wszystkim z większą łagodnością, wiesz? Jakoś tak pojawiła się we mnie ta łagodność, której się nie spodziewałam. Ten ostatni wiersz, który jest w tomiku, to chyba obrazuje trochę, że trzeba się jednak trochę pożegnać i pożegnać i nie pożegnać. Wiesz co, to też nie jestem w stanie powiedzieć, jak będę myśleć o tym za rok, wiesz? Bo wydaje mi się, że to jest tak płynne, że tego nigdy nie da się przewidzieć, nie? Ale to słowo łagodność jest dla mnie bardzo istotne, tak? Że to mnie już tak potwornie nie rozrzewnia, że to mi jakoś, że się z tym jakoś ułożyłam.
Mm-hmm. Wiesz, mówimy o twoim ostatnim tomiku, wspomniałyśmy o pierwszym debiutanckim tomiku, troszkę rozmawiałyśmy, przynajmniej wspomniałyśmy o Białych Nocach, czyli prozatorskim debiucie, a ja sobie myślę, czytając twoją twórczość, bez względu na to, czy to jest proza, czy poezja, że ona się zaczęła rodzić dużo, dużo wcześniej niż ty zaczęłaś pisać. Że to w czasie, kiedy byłaś dzieckiem, które uważnie obserwowało świat. które słyszało historii, które stykało się z ludźmi, o których było zależne. To była babcia, to byli sąsiedzi, to była mama, to było i tak dalej, i tak dalej. Powiedz coś o tym świecie.
Tak, no myślę, że Białe Noce są taką kumulacją trochę tych moich też niby osobistych wątków, niby nie, bo jednak tam są bohaterowie. Zresztą o wiele łatwiej jest mi mówić o prozie niż o poezji, bo tam się chowam za bohaterów, za bohaterki. I nawet jak gdzieś tam jestem, to po prostu nikt tego nie wie, więc tutaj mam większą łatwość.
Ale nie schowasz się, tutaj to wrócimy tego, nie schowasz się za czymś takim, co jest bardzo jasne, że twoim tematem jest przemijanie, odchodzenie, śmierć, żegnanie się, życie żywych z nieżywymi, obecność, tak, mówiłaś przed chwileczką o Uli, że właściwie to nie do końca jesteś pewna, czy jej nie ma, może ona gdzieś jest, że to jest taki twój temat pisarski.
Tak, tak, myślałam ostatnio o tym i pomyślałam, że to jest przerażające już dla mnie trochę, że właściwie nawet czasami jakbym się chciała od tego uwolnić, to jednak mam w sobie ten jakiś gen, który jakoś tak bardzo drąży tę ciemność. I ja to po prostu mam. Ja myślę, że to mam od dziecka, wiesz? Że jak byłam mała, to mam wrażenie, że ja bardzo dużo widziałam jednak w takich ciemnych barwach. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale to mam i to nie ustaje. Ale pytałaś o ten świat. No rzeczywiście to był taki świat... nie wiem, ja myślę, że ja byłam takim dzieckiem bardzo samotnym, wiesz? Jakoś tak. W ogóle myślę, że dużo mojego życia, jak myślę o swoim życiu, to myślę o samotności, że jakoś mnie tak trochę też wydrążyła ta samotność. Że myślę, że teraz już tak nie... Ja oczywiście wciąż to czuję, ale myślę, że teraz jednak ten mój świat jest bogatszy o ludzi, ale wtedy był bardzo samotny.
A samotny też dlatego, że ty tak więcej widziałaś, czułaś, słyszałaś. Być może wtedy jeszcze nie potrafiłaś tego nawet nazwać słowami, ale bardziej byłaś intensywnie w tym świecie zadomowiona. Tak, a jakby nikt na ciebie nie zwracał uwagi, że ty jesteś takim bardzo wrażliwą istotą.
No wiesz co, myślę, że wiesz, no nie było może trochę czasu na takie rzeczy, tak? No jednak to są lata 90., trochę kryzys, trochę bieda, tak? Myślę, że po prostu ja nie mam o to pretensji, bo też sobie myślę, też jako dorosła osoba, biorę pod uwagę różne konteksty, wiesz? Właśnie, że może ludziom też wtedy było ciężko. Trochę musieli walczyć o pieniądze, o przetrwanie, tak?
I to jest mała transformacja.
Tak, bardzo trudny, tak? Więc myślę, że pewnie nie tylko ja, ale może jesteśmy trochę takimi ofiarami też właśnie tej biedy, która trochę zapanowała wtedy w Polsce, nie?
Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
A przyroda?
Świat.
Ach, to było najwspanialsze, no bo to mi dawało wolność, wiesz. No ja znikałam na całe, wiesz, cały dzień byłam poza domem z innymi dziećmi, miałam taką małą bandę, siedziałam w jakiejś tam takiej Paryi, takim wzgórku w lesie, robiliśmy tam przeróżne rzeczy. To była wolność.
Mówimy o Podkarpaciu teraz.
Tak, to było Podkarpacie, tak. I tak, to są wspaniałe rzeczy. Nie do powtórzenia, słuchaj. Już nie będziemy mieć takich przeżyć, ja takie myślę, że tego się już nie da powtórzyć. I to zostaje na zawsze. To jest jakby to ciemne jądro, które gdzieś tam w nas jest.
Aha. No nie da się tego powtórzyć.
Też tej intensywności. Właśnie, wiesz, to się nie da powtórzyć. A mi trochę daje to pisanie. Aha. Że ty na te 3 sekundy...
Aha. Czyli to jest powrót do tego momentu, kiedy z bandą dzieciaków jesteście gdzieś
to uczucie,
w lesie.
To uczucie. 3 sekundy wystarczy, nie? I nic innego, co robię, nie jest w stanie mi tego dać.
A zwierzęta w tym świecie i w twoim życiu zwierzęta? Jak zwierzęta wpływają na pokój pisarki?
O, Och, ja się bardzo cieszę, bo moja babcia od strony taty miała pieski zawsze i one by mieszkały w domu. To był ewenement, wiesz, nie? Ona tak bardzo dbała o te zwierzęta.
Tak, na wsi, to powiedzmy, że na wsi to jest ewenement.
To jest ewenement, ale też myślę, że dlatego... Ówczesnej. Tak, tak, ówczesnej. Myślę, że też dlatego, że była samotna. Mieszka sama, ona bardzo wcześnie owdowiała i nigdy z nikim się nie związała, że te psy były dla niej przyjaciółmi. No ja tak po prostu myślę, że ja tak trochę też jestem do niej podobna fizycznie. Myślę, że też trochę mam z niej cech. Tak, ja kocham psy. No wiesz, to ja sobie nie wyobrażam już życia bez zwierzęcia. To by była... No wiesz co, no, jeżeli ja czuję pustkę, to ta pustka byłaby już nie do ogarnięcia. Zwierzę w moim domu musi być.
Co ona ci daje?
Miłość. Miłość najczystszej postaci.
Jak powiedziałaś o babci, o jej samotności, o tym, że w domu był pies.
Dwa nawet.
Dwa. To myślę sobie też o babci jako takiej opowiadaczce, tej, która snuje opowieści, opowiada historie rodzinne, opowiada historie sąsiedzkie, że to są te opowieści, które też sądzę, mogę błądzić, ale to poprawisz za chwilę, były taką zapładniającą twoją wyobraźnię narracją.
Tak, właśnie zapładniającą wyobraźnię, bo oczywiście dużo rzeczy jest zmyślonych i ja zawsze mówię, że literatura też potrzebuje wyobraźni, języka, tak. Ale tak, ja z babcią dużo spędzałam czasu, ale babcia bardzo też była taka skupiona na śmierci. To znaczy babcia mi bardzo... umarł jej mąż, więc ona to bardzo mocno przeżyła. I tak ciągle mi o tym opowiadała, tak? O tym momencie, w którym umarł, jak to wyglądało, jak leżałyśmy sobie, bo my spałyśmy zawsze razem z babcią po prostu. I ona mi o tej śmierci, a potem się modliłyśmy. Babcia się też dużo modliła, ja z nią. Ale to nie jest też tak, że tylko ta śmierć i modlitwy, bo też babcia po prostu na tyle, na ile umiała, bardzo o mnie dbała. To było takie dbanie... powiedziałabym na najwyższym tonie, to znaczy, że trzeba być czystym, trzeba być ubranym, trzeba być najedzonym, najlepsze rzeczy, tak, wszystko na czas. W ogóle dom babci był piękny, to znaczy zawsze tam było bardzo czysto, bardzo pachnąco, jakoś babcia, nie wiem, skąd ona miała tyle energii, żeby to wszystko robić, wiesz, jakoś była bardzo skupiona na tym, żeby oporządzać tę przestrzeń wokół siebie. Może to też jej porządkowało życie, jak sobie teraz myślę, tak, że może tyle było w niej chaosu i samotności, że chociaż ta zewnętrzna sfera była bardzo, bardzo podporządkowana. Natomiast tak, babcia była kimś ciepłym, dobrym, ale też wyczuwałam, że być może ta babcia ma taką ciemną stronę. To znaczy pewnie czułam jej samotność, tak? Jakąś taką dojmującą i tę pustkę, i ten brak, który gdzieś tam się w tych opowieściach o zmarłych cały czas objawiał.
A taka szczególna opowieść babci, która ci zapadła w pamięć, a której jeszcze nie wykorzystałaś w swojej prozie lub poezji?
Wiesz, jest taki jeden wątek. Zawsze się zastanawiałam, czy babcia na pewno była sama, tak? No ale chyba tak, bo mówiła, że ktoś tam zaczął przychodzić, ale jednak ona ostatecznie jakby... nie poszła w to, tak? Wybrała jednak samotność. Więc myślę, że ten wątek mnie też interesuje. Zresztą u mnie ta samotność kobiet w rodzinie w ogóle jest dosyć taka przejmująca, bo też z drugiej strony od mojej mamy też były siostry mojej babci, które też były samotne, które mieszkały razem, które nie miały dzieci. To też mnie teraz bardzo mocno zastanawia, dlaczego one nie miały dzieci.
Wówczas,
tak. Jedna wyszła za mąż, ktoś ją porzucił, też nie było tam dzieci. To są jakieś takie teraz dla mnie pytania, które mnie mocno interesują.
Ula, jakbyś miała powiedzieć na koniec naszego spotkania, no, takiej sytuacji, w której zdarzeniu o czymś coś było, a może będzie, albo o czym marzysz, albo coś, co trwa. Czyli o tym momencie, kiedy ty się czujesz wolną kobietą. To, co ci przychodzi do głowy?
To są takie stany, których ja nie doświadczam zbyt często. Jestem dość jednak pokomplikowana. Ale wydaje mi się, że ja się bardzo dobrze czuję w samotności. To znaczy, myślę, że to jest to, wiesz, bo ja dawniej bardzo bałam się być sama. To znaczy wyjeżdżać sama, wiesz, jakoś tak czułam się niepewnie. A teraz zaczęłam czerpać z tego siłę. I to jest ta przemiana, która chyba w moim życiu najbardziej mnie cieszy. To jest to.
Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.